Kot w butach. Był sobie raz pewien młynarz, który zostawił swoim synom w spadku młyn, osła i kota, bo tylko tyle miał majątku. Syn najstarszy wziął młyn, średni osła, a dla najmłodszego pozostał kot. To ci dopiero majątek, westchnął młynarczyk. Na co mi się ten kocur przyda? Najstarszy brat zrobi w młynie na kawałek chleba, średni będzie woził towar na ośle i coś będzie miał z tego, a ja chyba umrę z głodu. Nie ma mowy, powiedział kot. Już ja się postaram, żeby ci się dobrze działo. Proszę? Powiedział młynarczyk. Ciekawym, jaki znajdziesz na to sposób. Koci, powiedział kot. Musnął wąs i zamruczał. Na gry losu koci sposób. To nie gryźć, nie fukać. Łeb co tęższy woli węszyć, podejrzeć, podsłuchać. Pomalutku, po cichutku, ukrywszy pazury, tu pokluczyć, tam pomruczeć i piąć się do góry. No, no, pokręcił głową młynarczyk. Żebym tylko nie potrzebował wstydzić się za ciebie, kocie. Młynarczyk wiedział dobrze, dlaczego kręci głową. Znał dobrze kocura i wiedział, że radzi sobie w życiu nie tyle otwartością i odwagą, co podstępem i sprytem. A młynarczyk był zacny chłopak i nie bardzo mu się to podobało. Co to znaczy, no, no? Zapytał kot. To znaczy, że nieraz widziałem, jak to podstępnie udajesz trupa, a gdy ośmielone myszy podejdą blisko, chwytasz je, łaps, caps i już masz obiad i kolację. Ani mi w głowie tak zdobywać sobie utrzymanie. Słusznie, nie jesteś przecież kotem. Tylko moim panem. Ale zdaj się na kota i przestań się trapić. Spraw mi tylko worek i buty, żebym mógł bezpiecznie łazić po zaroślach. Zgoda? Zgoda. Roześmiał się młynarczyk, szeroko pokazując zęby. A miał je zdrowe i ładne. Oczy zaś niebieskie. Jednym słowem był to nie tylko zacny, ale i przystojny chłopak. Kot dostał od młynarczyka wszystko, co prosił. I worek, i buty. Worek napchał otrębami i sieczką i zawiesił sobie na szyi. Buty wzuł i ruszył na łowy pod las, gdzie było mnóstwo zajęcy. Pod lasem kot wyciągnął się jak nieżywy, rozsunął worek i czyhał, czy się zbliży do niego jakiś łatwowierny zajączek. Nie czekał długo. Kic, kic! Przykicał młody, niedoświadczony zajączek. Poruszył nosem, poczuł otręby, zbliżył pyszczek do worka, posmakował, rozsmakował się powoli, wsuwał się w worek coraz głębiej, chrupiąc otręby. Na to czekał kot. Łaps, caps! Zaciągnął worek, schwytał zająca i ruszył z nim do królewskiego zamku, dokąd było całkiem blisko. Proszę o posłuchanie, powiedział do królewskiej warty i podkręcił wąsa jak stary żołnierz. To się spodobało wartującym wojakom i poprowadzili go do króla. Król siedział na tronie. Był tłusty i okazały, a jego nos i policzki błyszczały jak korona, którą miał na głowie. Ale kot nie tracił głowy nawet przed królewskim majestatem. Ukłonił się po wojskowemu i powiada: przynoszę, królewski majestacie, zająca z hodowli mego pana. Niech królewski majestat przyjmie go łaskawie w darze. Król był wielkim smakoszem i właśnie miał wielki apetyt na zająca w śmietanie z buraczkami. Uśmiechnął się więc i powiedział bardzo uprzejmie: Dziękuję. A jak się twój pan nazywa? Jaśnie wielmożny pan Szaraban. Zblagował kot na poczekaniu. Pokłońże się, kocie, jaśnie wielmożnemu panu Szarabanowi i powiedz mu, że bardzo mnie swoim darem ucieszył. Kot stuknął obcasami i zasalutował i zawrócił do młyna, ale nic o tym wszystkim nie powiedział swojemu panu. Wkrótce potem kot ukrył się ze swoim workiem w zbożu, gdy do worka dobrało się dwie kuropatwy, schwytał je obydwie naraz i zaniósł królowi. Mniam, mniam, mlasnął król języczkiem na widok tłuściutkich kuropatw. Niech mi je kucharz przyrządzi zaraz w słoninie, a ty, kocie, podziękuj za dar swojemu panu. Jak to on się nazywa? Jaśnie wielmożny pan Szaraban, powiedział kot. Podziękuj więc jaśnie wielmożnemu panu Szarabanowi, a tu masz na piwo. Dziękuję, majestacie, szurgnął kot butem po posadzce i pięknie się ukłonił, po czym wrócił do młyna, ale o swojej wyprawie nie powiedział panu ani słowa. Przez 2 czy 3 miesiące przynosił królowi coraz to inną sztukę zwierzyny, złowionej na worek z sieczką i otrębami. Ani słówkiem jednak nie wygadał się o tym przed młodym młynarczykiem. Pod koniec 2 czy 3 miesiąca spotkał kot w zamku córkę króla, prześliczną panienkę. Byłaby to w sam raz żona dla mojego pana, mruknął kot. Musnął wąs i spojrzał na królewnę bystro, stuknąwszy obcasem w obcas. Kot w butach! Wykrzyknęła zdumiona królewna. Co za dziwo! Jeszcze czegoś takiego nie widziała. Coś takiego można spotkać tylko koło młyna, powiedział kot. Ale szanowna królewna nigdy nie chodzi tak daleko na spacer. Muszę się tam wybrać jutro. Namówię mego królewskiego tatę, żebyśmy pojechali pod młyn karetą, a ładnie tam koło młyna? Prześlicznie, powiedział kot z przekonaniem, bo rzeczywiście najbardziej podobał mu się młyn i jego okolice. I zamruczał. Tam koło młyńskie za 4 reńskie klekoce skrzypi. Młyn burczy basem, mysz piśnie czasem. Mąka się sypie, wajdy nadrzeczne, mroczne, słoneczne. Pod młyn się garną bajdury młyńskie za 4 reńskie, a także darmo. Bardzo mi się to wszystko podoba, zaśmiała się królewna i klasnęła w ręce, a więc do jutra, kocie. Spotkamy się koło młyna. Do jutra. Kot ukłonił się pięknie i popędził do młynarczyka. Ej, mój panie, wołał już od proga. Posłuchaj mojej rady, a wkrótce los twój się ustali. Jakiej rady? Zapytał młynarczyk. Idź jutro wykąpać się w rzece w miejscu, które ci wskażę. To mogę zrobić ze spokojnym sumieniem. Kąpiel każdemu zawsze się przyda, powiedział młynarczyk. Czasem i bardzo, mruknął kot, ale tak cicho, że go jego pan nie dosłyszał. Nazajutrz młynarczyk poszedł się wykąpać w rzece, w miejscu, któremu kot wskazał. Było to bardzo ładne miejsce. Wierzba pochylała się tuż nad rzeką, a przez jej płowe listki sączyły się ruchome blaski i przebiegały po wodzie po jasnej czuprynie młynarczyka. Zaglądały mu w oczy, a wtedy te oczy wydawały się jeszcze bardziej niebieskie. Młynarczykowi bardzo się to podobało, więc nurkował sobie i pływał, pośpiewując wesoło. Wesoła woda szepce, w studzience w zdroju w pompie, a śmiechem tryska w rzece, gdy się młynarczyk kąpie. Tymczasem hultaj kot ściągnął cichaczem ubranie młynarczyka, ukrył je pod wielkim kamieniem, a sam wybiegł na drogę prowadzącą od zamku do młyna, wypatrując królewskiej karety. Właśnie toczyła się w tę stronę, a przed nią i za nią cwałowali na koniach królewscy gwarciści. Patataj, patataj, patataj. Kot dał susa. Stanął na drodze, Wyciągnął łapy i wrzasnął. Ratunku, ratunku, mój pan jaśnie wielmożny Szarabantonie. Ach, ach, gdzie? Krzyknęła królowa. Ej, gwardziści, zawołał król, wychylając się z okna karety. Śpieszcie na pomoc jaśnie wielmożnemu panu Szarabanowi. Kocie, wskaż im drogę. Panowie gwardziści za mną, zakomenderował kot i pobiegł naprzód, a za nim gwardziści królewscy. Młynarczyk zdziwił się bardzo, gdy go wyciągnięto z wody i przebrano w piękny mundur, bo nikt nie mógł znaleźć jego starego ubrania. Kot wprawdzie mógłby coś niecoś o tym powiedzieć, ale nie powiedział nic, bo nic nie miał przeciwko temu, aby jego pan paradował w pięknym mundurze, w którym było mu bardzo do twarzy. Więc milczał i zadowolony ruszał wąsem. Tymczasem król zaprosił do karety jaśnie wielmożnego pana Szarabana, dziękując mu bezustannie i potoczyście za zające i kuropatwy, tak że zdumiony młynarczyk nie mógł przyjść do słowa. Tym bardziej, że onieśmielała go obecność pięknej królewny, która patrzyła na niego życzliwym wzrokiem. Kareta toczyła się pomaleńku, polną drogą po pięknej okolicy. Jednak kot nie wsiadł do niej, choć go król zapraszał. Lecz pognał jak wiatr przed siebie ku polom i łąkom, które były własnością bardzo okrutnego czarodzieja. Zamek tego czarodzieja widać było z daleka. Stał bowiem na wzgórzu otoczony obronnym murem. Gdy zdyszany kot dopadł łąki, zobaczył na niej kosiarzy czarodzieja. Dobrzy ludzie, kosiarze, zawołał. Jeśli nie chcecie, aby was pożarł wasz okrutny pan czarodziej, powiedzcie królowi, który tu zaraz nadjedzie karetą, że te łąki należą do jaśnie wielmożnego pana Szarabana. Zgoda, możemy to powiedzieć, zgodzili się kosiarze. A kot popędził naprzód ku polom czarodzieja. Wkrótce kareta zbliżyła się ku łąkom. Ej, dobrzy ludzie, zawołał król, wychylając się z okna karety. A czyją to piękną łąkę kosicie? Jaśnie wielmożnego pana Szarabana, odpowiedzieli chórem kosiarze. Piękne masz łąki, jaśnie wielmożny panie Szarabanie, powiedział król i kazał jechać dalej. Kot tymczasem był już koło pól czarodzieja, na których pracowali żeńcy. Dobrzy ludzie, żeńcy, zawołał. Jeśli nie chcecie, żeby was pożarł wasz okrutny pan czarodziej, powiedzcie królowi, który tu zaraz nadjedzie karetą, że pola te należą do jaśnie wielmożnego pana Szarabana. Zgoda. Możemy to powiedzieć, zgodzili się żeńcy. A kot popędził naprzód ku zamczysku czarodzieja. Wkrótce kareta królewska zbliżyła się ku pięknym polom. Ej, dobrzy ludzie, zawołał król, wychylając się z okna karety. A czyje to piękne pola kosicie? Jaśnie wielmożnego pana Szarabana, odpowiedzieli chórem żeńcy. Jakie piękne masz pola, jaśnie wielmożny panie Szarabanie, powiedział król i kazał jechać dalej. Tymczasem kot dopadł zamku czarodzieja. Wspiął się po obronnym murze i skoczył przez okno do wspaniałej komnaty, gdzie za suto zastawionym stołem siedział czarodziej i jadł obiad z wielu dań, pociągając tęgo z kielicha. — Smacznego! — wykrzyknął kot. — A to co? — zapytał czarodziej. — Kot w butach! — odpowiedział kocur, muskając za wadiacki wąs. — Nie takie rzeczy widywałem — mruknął czarodziej. — Zajmuję się przecież czarowaniem i znam się dobrze na tym.
— Właśnie — powiedział kot. Przyszedłem przekonać się, czy to prawda.
Jak to? Czarodziej poczerwieniał ze złości. Ja miałbym nie znać się na czarach.
Ktoś mi powiedział, ale nie wiem, czy to prawda, czy plotka, że szanowny pan umie sam siebie zaczarować.
Oczywiście, zawołał czarodziej. Mogę się przemienić i to tu zaraz na twoich oczach we wszystko, co mi się spodoba.
— Nie może być — wykrzyknął kot.
— Nawet we lwa? — Wrał! — odpowiedział czarodziej i w mgnieniu oka przemienił się we lwa. I to tak wielkiego, z tak groźnym pyskiem, że się kot skulił ze strachu. Szybko jednak opanował lęk i zapytał, mrużąc ślepia i myśląc sobie to i owo: a czy szanowny pan potrafi przemienić się w coś maleńkiego, na przykład w myszkę? Odpowiedział czarodziej i z okazałego złotogrzywego lwa przemienił się w małą, szaro-burą myszkę. Na to tylko czekał kot. Rzucił się na mysz i łaps, haps, chwycił ją i pożarł. W tejże chwili usłyszał turkot królewskiej karety, która wjeżdżała na zamkowe wzgórze. W samą porę, mruknął kot. Właśnie połknąłem największą przeszkodę. I popędził ku królewskiej karecie, otworzył drzwiczki szeroko, ukłonił się pięknie i powiada: witaj, królewski majestacie, w zamku jaśnie wielmożnego pana Szarabana. Więc i ten piękny zamek należy do ciebie, jaśnie wielmożny panie Szarabanie? Wykrzyknął król. Jakże mi miło, że poznałem tak majętnego młodzieńca. To mówiąc, potrząsnął dłonią zdumionego młynarczyka, któremu wydawało się, że śni mu się wszystko. I zamek, i kareta, i pola, i łąki, i król, i piękna królewna. Proszę na ucztę. Na ucztę do zamku, wykrzyknął kot. Podał łapę królowi i poprowadził go do jadalnej komnaty, a za nim kroczyła królewna, której oszołomiony młynarczyk podał drżącą rękę. Król był wprost oczarowany ucztą i wspaniałością zamku, a królewna patrzyła z zachwytem na młynarczyka. Widzę, że posiadasz pan wielkie dobra, jaśnie wielmożny panie Szarabanie, powiedział król, łyknąwszy sobie 5 czy 6 dobrych kielichów. Podobasz mi się i nic nie stoi na przeszkodzie, abyś został moim zięciem. I tak się też stało. Zacny młynarczyk poślubił królewnę i gospodarzył dzielnie, rzetelnie i sprawiedliwie dobrami po czarodzieju. Wszyscy byli z tego radzi, a najbardziej kot, który wypasł się jak kluska na resztkach z królewskiego stołu. Niektórzy sąsiedzi wypytywali nieraz młynarczyka, jak to doszedł do takich godności i dostatków. Zapytajcie mego kota, odpowiadał. Kota? No, dziwili się sąsiedzi. Więc co powiesz o tym, kocie? Że kot postępuje po kociemu, a mój pan po ludzku, odpowiadał kot i muskał łapą wąs, mrużąc oko.